Wiecie co, ja dzisiaj chciałbym przeczytać z Księgi Daniela trzeci rozdział, szczególnie taki jeden wiersz, tak jak gdyby mnie pobudził do tego, żeby na nowo przeczytać właśnie ten tekst z Księgi Daniela. Jest to dla nas taka bardzo dobrze znana historia. Tak wiele razy powołujemy się na tych trzech młodzieńców izraelskich, na to wszystko, co oni mogli przeżyć, w jaki sposób się w tym wszystkim zachowali, ale mnie tu jeszcze tak ujęło to pytanie tego króla. Tak zobaczyłem, że to jest takie rzucenie wyzwania, że im jako ludziom wierzącym ten król rzucił wyzwanie, a można powiedzieć, że jak gdyby nawet nie sam król, ale sam przeciwnik im rzucił wyzwanie, żeby ich zastraszyć, żeby to, co dotychczas mieli, przetestować, sprawdzić i na nowo popatrzyłem się, wiecie, na ich postawę. I kiedy myślałem o tym tekście, to jeszcze przypomniało mi się jedno zdarzenie, które jest opisane w księdze Izajasza, potem też może do tego spojrzymy, kiedy król asyryjski Sanheryb po prostu podjął tą wyprawę przeciwko Izraelowi, przeciwko Jerozolimie i tam znajdujemy jak gdyby podobną w swoim tonie wypowiedź w stosunku do Izraela, że właśnie też jak gdyby rzuca temu narodowi wyzwanie. Po prostu oni byli w bardzo trudnej sytuacji. Może tam to potem przybliżymy. Hiskiasz bardzo gorliwie się modlił do Boga, poszedł nawet do świątyni i nawet kazał, żeby nie odpowiadać. Można powiedzieć na takie pewne siebie, buńczuczne wyzwanie, które tak samo i tutaj w tej trzecim rozdziale tej Księgi Daniela znajdujemy. I myślę, i tak sobie myślę, że wiele razy przeciwnik przyjdzie tak i do nas. Po prostu rzuci wyzwanie. No to spróbujmy, jak to z tobą jest, jak to jest z tą twoją wiarą i jaką wtedy postawę zachować. Być takim aroganckim, takim zbyt pewnym siebie, czy znowu jak gdyby pójść w drugą skrajność, dać się zupełnie zastraszyć. I wiecie, obydwie te postawy i tego króla, Hiskiasza i postawa tych trzech młodzieńców są bardzo podobne. I to mnie właśnie tak na nowo zachęciło, żebyśmy sobie to wspólnie przeczytali, bo wiecie, z tego płynie nauka, że kiedy nas podobne sytuacje będą spotykać w naszym życiu, po prostu tutaj mamy wzór, tutaj mamy przykład, bo skoro to zostało zapisane na kartach Biblii, to jest ten najlepszy przykład, to jest ten najlepszy wzór, jak my możemy się zachować i naśladować. I ja przeczytam cały ten trzeci rozdział, myślę, że to nam nie zajmie aż tyle czasu, a potem szczególnie na tym jednym wierszu, potem jeszcze kilku tych wierszach chciałbym się zatrzymać. Król Nabukadnezar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 60 łokci szerokości. 66 łokci szerokości, tak? I postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Jeżeli byśmy liczyli ten łokieć jako pół metra, no to na 30 metrów, prawda? Ta wysokość i szerokość ponad 30 metrów. Żeby troszkę to tak przybliżyć, jakich to było wymiarów, ten most, który kolejowy, który jest w Łabajowie, on nie ma nawet 30 metrów, 28 czy 26 metrów. A wydaje się naprawdę, jeżeli chodzi o wysokość, jeżeli stanie się tam na górze, że jest olbrzymi i robi niesamowite wrażenie. A tu widzimy, że właśnie ten król Nabukadnezar kazał zrobić tak wysoki posąg, a jego szerokość była podobna do wysokości. Sześć łokci to 3 metry. Sześć łokci, ja myślę, że... Ale no, możemy już mieć jakiś taki przybliżony obraz po prostu tego monstrum, tego posągu i kazał go postawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nabukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukadnezar. A więc można powiedzieć, jak gdyby wszystkich przedstawicieli władzy, można powiedzieć, gdybyśmy to dzisiaj też tak mogli zobrazować, są takie święta i państwowe, gdzie właśnie ministrowie, gdzie prezydent, gdzie premier, wojewodowie, a więc można powiedzieć cała śmietanka, wszyscy przedstawiciele władzy i tu można powiedzieć, że coś podobnego ma miejsce i inicjatorem tych wszystkich tego zdarzenia był sam król. I tu jest napisane, że zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabukadnezar i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nabukadnezar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Znowu tak, gdyby na moment się zatrzymiemy. Widzicie w tej wyliczance całe mnóstwo instrumentów. I teraz sobie spróbujmy to wyobrazić, po prostu całe to zdarzenie, jaki tam był tumult, hałas, wiecie, i jak gdyby rangę tego zdarzenia i jaki to mogło mieć wpływ na ludzi po prostu przy tak licznym zgromadzeniu. A więc widzimy, że idzie to w takim kierunku, żeby zrobić jak gdyby takie, żeby maksymalnie wpłynąć na ludzi po prostu jako coś takiego potężnego, okazałego i teraz, aby to polecenie, które król po prostu tutaj polecił, aby była do tego wszystkiego odpowiednia oprawa, aby nikomu nawet na myśl nie przyszło, że można inaczej się zachować. Kto zaś nie upadnie, może jeszcze ten piąty, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nabukadnezara: królu, żyj na wieki, ty królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nabukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzano więc tych trzech mężów przed króla. Nabukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Popatrzcie się, jak pewny był Nabukadnezar tej absolutnej władzy. Miał ku temu całe mnóstwo powodów. Jego imperium, bo to można powiedzieć nie królestwo, ale imperium, było potężnym imperium. I właściwie sprawował władzę absolutną. Co chciał, to robił. Wszystko to bardzo dobrze funkcjonowało. I teraz tu nagle właśnie trzech młodzieńców z podbitego narodu, którzy co niedawno dopiero po prostu z tego podbitego narodu zostali zagarnięci, przyprowadzeni tam i oni się otwarzyli. A więc on nie miał żadnych powodów ku temu, żeby z tymi ludźmi nie postąpić inaczej, a wręcz przeciwnie, można byłoby powiedzieć, że to by go jeszcze umocniło w tej pewności siebie i po prostu umocniło w tej jego władzy, w tej jego pozycji. I on tutaj takim jest przedstawiony i tak występuje, jako ten, który jest zupełny, pewny tego wszystkiego, co robi i tego, co uczynił. I to pytanie, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? I teraz ta postawa właśnie tych trzech młodzieńców. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Na to pytanie, a któryż Bóg was wyrwie z mojej ręki? Że oni w tym miejscu jak gdyby nie podejmują żadnej polemiki. Wiecie, oni nie działali jak gdyby ze względu na niego, prawda, żeby się mu przeciwstawić. To nie o to chodziło, żeby się komuś przeciwstawić. Chodziło o to, żeby dochować wierności Panu. Wiecie, niekiedy człowiek ma coś takiego w sobie, że jak mu każą robić tak, to on będzie robił inaczej. Żeby się komuś sprzeciwstawić i pokazać, że ja jestem kimś, prawda? Że się nie ugnie. Ale tu nie o to chodziło. Oni nie z tej pozycji działali, żeby jako osobie się przeciwstawić. Oni znali swojego Boga i po prostu chcąc dochować Mu wierności, oni wiedzieli, że oni tego nie mogą zrobić. I dlatego oni nie wdają się w żadną polemikę tutaj z królem. I oni mówią, my nie mamy żadnej potrzeby, aby ci odpowiadać na to, królu. I też, można powiedzieć, nie byli pewni po prostu już o swoje życie, ale byli gotowi zapłacić najwyższą cenę. Właśnie to jest ta pełna, tak jak Słowo Boże mówi w liście do Piotra, tam list Piotra chyba pierwszy rozdział, żeby być gotowym, żeby się wytłumaczyć z nadziei swojej i jeżeli chodzi o naszą nadzieję w Chrystusie, ale mamy to czynić z czystym sumieniem, jak gdyby nie na przekór komuś, że ktoś robi źle, a my akurat mu chcemy pokazać, że ja jestem inny, że jestem lepszy, że to nie o to chodzi, ale że jako ludzie, którzy w tej szczerości, w którą mają przed Panem, że po prostu chcą o tym swoim życiu mówić i jeżeli coś koliduje z tym, a wręcz po prostu jest związane z bałwochwalstwem czy świętokradztwem, to my chcemy pokazać, że my w tą stronę nie pójdziemy. I to nie jest tylko, że o to się rozchodzi, że się trzeba komuś przeciwstawić, ale my jak gdyby mamy inaczej myśleć, że my po prostu chcemy mu dochować wierności, że my chcemy z nim iść i wiemy, że gdybyśmy to uczynili, to tak byśmy się go zaparli. I ja kiedy patrzę się na to, to taką postawę widzę. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. I dalsza ta ich wypowiedź: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A więc też można powiedzieć, że oni nie robią to z tytułu jakiejś korzyści w tym czasie. Bo mówią, czy będzie tak, czy będzie zupełnie inaczej, to by można było powiedzieć, to dla nas w tej chwili, przy tej naszej decyzji, to nie ma żadnego znaczenia. A wiedzieli, co im grozi. Wiecie, ja myślę, jak blisko oni musieli znać swojego Boga. Że byli ponieść takie koszty, a z drugiej strony przy całej tej oprawie, że byli ludźmi na tyle odważnymi, wiecie, że nie dali się jak gdyby zastraszyć całą tą oprawą, wywarciem presji, za którą stały, można powiedzieć dzisiaj bardzo prosto, moce demoniczne. Przecież to demony doprowadziły do takiego zdarzenia, ale też tym wszystkim, będąc niepewnymi tego, po prostu oni byli gotowi ponieść wszelkie koszty i widzę wtedy, kiedy my już znamy dzisiaj tą historię, Bóg postanowił, że to będzie po to, aby nikt inny, ale aby On sam wziął z tego chwałę. Wiecie, i to jest piękne, że Bóg w tym trudnym, w takim wyjątkowym zdarzeniu, kto był uwielbiony? Komu przypadła największa część z tego zdarzenia? Najwyższemu. I to jest piękne, że wiele razy, ja widzę, my możemy się bać pewnych trudnych rzeczy, ale jeżeli my tylko będziemy czystymi przed Panem i będziemy Go szukać, to On może się uwielbić. I nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, że On może przyjść, tak jak to miało i miejsce z apostołem Pawłem. On też tam nie narzekał, nie po prostu, można powiedzieć, nie miał złego nastawienia do tych, którzy go tam wrzucili do tego więzienia w Filipi, ale po prostu dalej w tej swojej wierze żył i on nie był zależny od okoliczności, ale po prostu ta więź, ta wiara, ta ufność ku Bogu to było jako coś, co po prostu było niezmienne. I tutaj można powiedzieć, wiecie, tak sobie jeszcze też myślałem, że Nabukadnezar rzucił wyzwanie samemu Bogu. A któryż Bóg, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? I potem oni mówią, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nabukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Tu jest gdzieś powiedziane, że po prostu był wściekły, był zły. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nabukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla, prawda, królu? A on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd 4 osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nabukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł, Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia i zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony. Wiecie, gdybyśmy się tutaj zatrzymali, Pan Jezus też coś takiego powiedział, że nawet włosy na naszej głowie są policzone, a że my znaczymy więcej niż wiele worubli. I teraz, wiecie, tak na moment się tutaj jeszcze zatrzymam. Jak bardzo my potrzebujemy właśnie takiej prostej wiary, takiej szczerej wiary, takiej ufności, takiej znajomości właśnie Pana Jezusa w tej Jego miłości i takiego zaufania. I może mamy różne sytuacje, ale w tych naszych sytuacjach. I tutaj widzimy, że kiedy oni się tak zgromadzili, pooglądali ich, jak wyglądali, że ubrania nie były zniszczone, swą do ognia ich nie przeniknął, włosy ich głowy nie były spalone. Wiecie, niesamowita ochrona, jeszcze raz z tymi włosami. Niekiedy człowiek gdzieś ładuje do pieca, prawda, choćby do pieca centralnego. Pamiętam, jak parę razy tak człowiek nagle otworzył i trochę tak ogień buchnął. To od razu po prostu ten swąd, czy tutaj z brwi, czy gdzieś na ręce, jak się tak bardzo zbliżyło, to już chodziłeś z tym zapachem. A oni tam weszli i po prostu Bóg ich zachował. Nic ich nie dotknęło. Wiecie, jak się na to patrzeć, prawda? No tak wiele razy może już słyszeliśmy to. I ja widzę, że Bóg chce, żeby Jego lud, kiedy tak dzisiaj jeszcze inne też pewne rzeczy sobie przypominałem i czytałem z Ewangelii, to widzę, Bóg chce wzbudzać wiarę w naszych sercach, żebyśmy Mu ufali, żebyśmy Mu wierzyli. I widzę, wszystkie te sytuacje, które są opisane w Słowie Bożym, prowadzą nas w tym kierunku. Tam, gdzie Bóg nas postawił, żeby Mu ufać. I tu czytajmy dalej. Nabukadnezar odezwał się i rzekł, błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć, nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. I potem czytamy, jaki wydał król w następstwie tego zdarzenia, jakie wydał nowe polecenia. Ale popatrzcie się, jak on to umiał tutaj też nazwać i dostrzec. Którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali. I tak też mi się przypomina teraz to słowo z listu do Rzymian, że wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, złóżcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I zawsze się mi wydawało, no duchowa służba, no to jest związana z duchowymi rzeczami, a tutaj jest tak bardzo powiązane z tym, że nasze ciało, jako ta świątynia Ducha Świętego, że ono ma być złożone przed Panem. I tak jeszcze można powiedzieć, co to znaczy złożyć coś na ofiarę, że ty już więcej do tego nie masz prawa. Po prostu, że aby Bóg mógł przyjąć tą ofiarę, to ty się jak gdyby wyrzekasz tych praw własności. To już nie jest twoje. I ja widzę, że takiego nastawienia my też potrzebujemy w tym naszym podejściu do służby duchowej w stosunku do swojego ciała, że kiedy Pan tego wymaga i my chcemy Mu służyć, to jak gdyby te nasze wiele razy naturalne prawa czy nawet potrzeby, my z tego rezygnujemy. Jeżeli Pan od nas tego oczekuje, to my się chcemy w taki sposób Jemu poświęcić. No bo jak inaczej to zrozumieć? Wzywam was wtedy, bracia, miłosierdziem Bożym. I tu nie chodzi o grzech, ale jak gdyby takie poświęcenie się. A myślę, że to dzisiaj, kiedy nasze życie jest tak wygodne i tak wiele, jak gdyby człowiek idzie w tym kierunku, że to jest niekiedy najtrudniej, jak gdyby to swoje ciało z tymi jego wszystkimi wymaganiami i możliwościami i tym, w jaki sposób może sobie człowiek dogadzać, że jak trudno jest to zostawić i zrezygnować, jak gdyby to nie jest cel sam w sobie, ale jeżeli ta służba dla Pana tego wymaga, to Bóg chce, abyśmy poszli w tą stronę. Abyśmy jak gdyby rzekli się tych praw własności co do siebie samych, a Bóg to w szczególny sposób. Tak jak tutaj widzimy na przykładzie tych trzech młodzieńców Bóg uczynił. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? I był taki Bóg, który ich wyrwał? Piękne, prawda? Czy to jest ten sam Bóg, któremu my służymy? Wiecie, jest to niesamowicie zachęcające, że my naprawdę potrzebujemy takiego spojrzenia Bożego na swoje życie i na tego Pana, któremu służymy. I jeszcze chciałbym z tej księgi Izajasza, wiecie, to wyzwanie, które rzucił tak samo Sanherib, księga Izajasza, może z tego 36 rozdziału właśnie, kiedy oni, właściwie to tu jest najazd na Judę, nie na Izraela, tylko na Judę. I tu jest tak napisane, i wyprawił król, 36 rozdział od 2 wiersza, i wyprawił król asyryjski Rabszake z Lachiszu do Jeruzalemu do króla Hiskiasza z potężnym wojskiem i stanął Rabszake przy wodociągu górnego stawu przy drodze na pola pilśniarzy. I wyszedł do niego Eliakim, syn Hilkiasza, przełożonego domu Szebna, pisarz oraz Joach, syn Asafa, kanclerz. I rzekł do nich Rabszake, powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król asyryjski, tak mówi wielki król, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Czy oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera? Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiesz, na Panu, naszym Bogu polegamy, czy to nie jest ten sam, którego świątyńki na wzgórzach i ołtarzach zniósł Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Dam ci 2000 koni. Czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Jeżeli chcesz odprawić z niczym namiestnika jednego z najmniejszych sług mojego pana i ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany jeźdźców, a poza tym, czy wbrew woli pana wyruszyłem przeciwko tej ziemi, aby ją zniszczyć, to pan rzekł do mnie, wyrusz przeciw tej ziemi i zniszcz ją. Wtedy rzekł Eliakim i Szebna i Joach do Rabszake, zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze. A Rabszake odpowiedział, czy do twojego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym powiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze skazani na to, aby u was jeść swój kał i pić swój mocz. Wtedy Rabszake stanął i zawołał głosem donośnym po judejsku i oświadczył, słuchajcie słów wielkiego króla asyryjskiego. Tak mówi król, niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła was wyratować. Niech Hiskiasz nie doradza wam polegać na panu, mówiąc, na pewno wyratuje was pan. Nie będzie to miasto wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiaszka, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny. I wiecie, dalej, gdybyśmy czytali i tu jest powiedziane, nie słuchajcie Hiskiasza, a potem 17, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej ziemi, zboża i moszczu, ziemi, chleba i winnic. Niech nie zwodzi was Hiskiasz, mówiąc, pan nas wyratuje. Czy wyratowali bogowie narodów każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefarawim? Czy wyratowali Samarię z mojej ręki? Które to spośród wszystkich bóstw tych ziem wyratowało swój kraj z mojej ręki? Że Pan miałby wyratować Jeruzalem z mojej ręki? Lecz oni milczeli i nie odpowiedzieli ani słowa, bo taki był rozkaz króla, nie odpowiadajcie mu. I przyszli Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu Szebna, pisarz i Joach, syn Asafa, kanclerz, mając szaty rozdarte do Hiskiasza, i oznajmili mu słowa Rabszake. Rabszake, tak. I może nie będę już całego czytał, ale my wiemy, jaka była postawa Hiskiasza. Wiecie, on poszedł do świątyni i tam się żalił przed Panem. I Pan potem posłał Izajasza i posłał słowo, że nie wejdzie do tego miasta, ani nie wpuści tutaj strzały. Tą drogą, którą przyszedł, pójdzie z powrotem. A też można powiedzieć, było to w tym tonie takim rzuconego wyzwania i jeszcze wiele innych takich kłamstw, które tutaj ten sługa tego króla asyryjskiego po prostu użył, ale tak widziałem i tak się nad tym zastanawiam, czy wiele razy ta taktyka przeciwnika, czy to jest coś odosobnionego, wiele razy przeciwnik tak przychodził do Bożego ludu, do samego Syna Bożego, jak przyszedł, też powiedział, jeżeli jesteś, a więc albo wzbudzić wątpliwości, albo jak gdyby zadać to pytanie takie, jakie było tutaj zadane temu Szedrachowi i jego dwóm przyjaciołom, któryż Bóg was wyrwie z mojej ręki? Wiecie, jeszcze patrząc się na te wszystkie okoliczności, jak ten tłum się za to zachowywał, jaka ranga tego wydarzenia, jaki hałas, to wszystko nie było bez znaczenia. Chodziło o to, żeby zastraszyć, żeby wywrzeć wrażenie. Ale wiecie, oni nie byli, oni na to nie patrzyli, oni nie byli od tego zależni. Ta wiara właśnie, którą mieli, to było coś, co było w ich wnętrzu. I ta wiara ich zaprowadziła tak daleko, że byli gotowi zapłacić najwyższą cenę. I nie podjęli też, co też chciałbym jeszcze tak podkreślić, oni nie podjęli żadnej takiej polemiki, żeby, czy nawet jakoś arogancko w stosunku do króla się zachować, to co już mówiłem, żeby się mu przeciwstawić. To nie o to chodziło. Tu chodziło o to, żeby na drodze wierności dalej iść za Panem. I myślę, że my też, wiecie, potrzebujemy tego, aby się tego uczyć. Aby tak znać swojego Pana, swojego Zbawiciela, żeby te zewnętrzne okoliczności nie wpływały na nasze życie tak, żeby jak gdyby one były źródłem naszego działania we wierze, ale żeby to oparcie, ta znajomość Pana Jezusa Chrystusa była inspiracją, wiecie, do jakiegokolwiek działania. A myślę, że wiele razy jednak jest inaczej, że to jak gdyby te zewnętrzne okoliczności, oczywiście ja nie mówię, że one nie mają wpływu, ale dopiero wtedy po prostu człowiek podejmuje takie jak gdyby działania w odpowiedzi na te okoliczności. I tu też w odpowiedzi na te okoliczności oni podjęli działanie, ale ono nie wypływało z jakichś takich typowo ludzkich motywów, ale po prostu ta wiara, ta znajomość Pana, ona im nie pozwalała jak gdyby zachować innego stanowiska i oglądali takie, a nie inne zakończenie tego wszystkiego. A w tym wszystkim, tak jak już powiedziałem wcześniej, Pan Jezus Chrystus był uwielbiony. Ja myślę, że tu jest też bardzo jeszcze ważne, żeby to podkreślić. Wiecie, wiele razy jest tak, że kiedy potem jest tak, jak my chcemy, to człowiek chce postawić i pokazać się, że kim to ja jestem. A często, i też słyszałem, gdzie były przebudzenia, wiecie, i Duch Boży działał bez ograniczeń, że właśnie kiedy ludzie zaczęli przyjmować chwałę dla siebie, jak gdyby pozwolili sobie na to, żeby siebie wynieść, siebie wywyższyć, to ja widzę, Duch Boży był zasmucony i odchodził. I my też chcemy chodzić w pełni Ducha Świętego. Chcemy chodzić w Bożej obecności. I widzę, że jest to jedna z bardzo istotnych rzeczy, żeby człowiek nie chciał jak gdyby chwały dla siebie, ale żeby jego motywem właśnie, i myślę, że tylko ta więź, którą człowiek w miłości może z Panem Jezusem przeżywać, że wtedy człowiek nie chce niczego dla siebie. Nie chce siebie wywyższyć, nie chce pokazać, że to dzięki mnie się coś stało, ale pragnie w tym wszystkim, żeby ten Pan Jezus Chrystus, ten żywy Bóg, którego znamy, który nas zbawił, który nas prowadził, który obiecał, że będzie takim aż po wszystkie dni do skończenia świata, że cała chwała, całe uwielbienie Jemu się należy. Amen.